Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Witam Państwa bardzo gorąco w sobotę 24 lutego. Drodzy Państwo, czas na naszą katechezę. Sobota to katecheza jak zawsze z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Zawsze gościmy pasterza Kościoła w Polsce. Dzisiaj będzie z nami, z czego bardzo się cieszymy, ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej. Zanim oddamy głos księdzu biskupowi, to jak każdego dnia przed katechezą przywołujmy Ducha Świętego Ożywiciela. Niech ten Duch Święty wspiera nas, otwiera nasze serca na prawdy naszej wiary. Niech tą wiarę naszą pogłębia, ale w konsekwencji pomaga, by nasza miłość względem Pana Boga była bardzo gorąca, żeby ta temperatura wiary była bardzo wysoka. Duchu Święty, przyjdź, zapraszamy. Święty, przyjdź. Drodzy Państwo, zapraszam na katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Witamy na antenie Radia Maryja księdza biskupa Marka Solarczyka, ordynariusza diecezji radomskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Cieszę się bardzo, już zapowiedziałem poza anteną, że przywitam chyba najbardziej uśmiechniętego pasterza w naszym kościele w Polsce, księdza biskupa, który też tak bardzo lubiany jest przez młodzież. Cieszymy się bardzo, że ksiądz biskup jest ponownie z nami po jakimś dłuższym czasie, prawda?
Stwierdzam, było to kiedyś, a jestem znowu i się też bardzo cieszę, moi drodzy i drogi ojcze.
Oddajemy księdzu biskupowi głos, prosimy o katechezę.
Moi drodzy, przeżywamy czas Wielkiego Postu i nie sposób, aby w tej naszej refleksji dzisiejszej, porannej, sobotniej, nie spróbować podjąć pewnej okazji właśnie do tego, przyjąć tę okazję, aby jeszcze lepiej przyjąć i przeżyć ten czas, który dla nas jest czasem wpisanym w dni, w tygodnie, w miesiące, ponad miesiąc, ale to jest przede wszystkim czas działania Boga. I może jako pewne wprowadzenie, oczywiście w nawiązaniu chociażby do jutrzejszej Ewangelii, to jest druga niedziela Wielkiego Postu, i Ewangelia według świętego Marka, to jest początek 9 rozdziału tej Ewangelii. Ten fragment jest o przemienieniu Pana Jezusa. I to wszystko, co się dokonuje tam przecież na górze Tabor, jest tam bardzo dobrze znane. Wielokrotnie żeśmy to rozważali. Jezus bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Ludzie, uczniowie, apostołowie. Wspomnijmy, że to są też i ci, którzy już wrócili z wyprawy misyjnej. Już mieli to doświadczenie, kiedy Jezus ich posłał, aby w Jego imieniu poszli, aby głosili Królestwo Boże, aby przez nich objawiała się również moc Boga. I ci trzej uczniowie idą z Jezusem, pozostałych 9 apostołów razem z innymi uczniami, z tłumem zostają u podnóża góry. I tam się dokonuje to przemienienie. Są świadkami czegoś dla nich niepojętego, niewyobrażalnego, tajemnicy boskości Jezusa Chrystusa. Oczywiście są te wyjątkowe, przejmujące słowa z nieba od Ojca, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ale potem, jak Marek to zaznacza, Jezus mówi, schodząc z góry, żeby zapamiętali, a zrozumieją, kiedy On powstanie z martwych. I ten fragment jutrzejszy się kończy takim stwierdzeniem, że zastanawiali się, co to znaczy powstać z martwych. A więc ta tajemnica człowieka, człowieka w swoich różnych wyobrażeniach, w swoich różnych planach, możliwościach działania, to co inni ewangeliści synoptyczni mówią, że tam przecież Piotr na tej górze chciał postawić te namioty, człowiek, tym wszystkim, co po ludzku potrafi zrobić, chce zrobić, może zrobić, ale w to Pan Bóg wpisuje swoje życie, swoje działanie, swoją łaskę, jakże potrzeba tej łaski i tej wiary. A jednocześnie to, co jest kontynuacją tego 9 rozdziału, to jest fragment, który jest mi niesamowicie bliski, między innymi też i dlatego, że właśnie z tamtej drugiej części tego 9 rozdziału między innymi jest moje zawołanie, biskupie. To są to słowa Pana Jezusa, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Ale tam najkrócej mówiąc, jest właśnie ta historia, kiedy Jezus schodzi i przychodzi do Niego Ojciec. Ojciec, który mówi, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, chorego syna, ale Twoi uczniowie nie mogli mu pomóc. Tam jest ten cały dialog, w którym się pojawia właśnie również i to słowo, to zdanie Jezusa Chrystusa, ale kiedy ostatecznie Chrystus uzdrawia tego chłopca i potem zostaje sam z uczniami, to ci apostołowie, możemy się domyślać, tych 9, którzy tam pod górą czekali na Jezusa i na Piotra, Jakuba i Jana, zadają pytanie, dlaczego my nie mogliśmy Go uzdrowić? Pamiętajmy to, co wspomniałem tutaj przed chwilą. Oni wrócili z tej wyprawy misyjnej, oni mieli doświadczenia, jak moc Boga objawia się w nich, przez nich, dla innych ludzi. I wtedy Jezus daje im tę odpowiedź, że ten rodzaj można wypędzić, bo tam było działanie ducha nieczystego, tylko modlitwą i postem. Dlaczego, moi drodzy, do tego nawiązuję? Bo znowu jakby wracamy właśnie do tego samego, tej samej tajemnicy, tego samego dzieła i swoistego wyzwania, wobec którego nieustannie stoimy, a ono jest bardzo mocno wpisane i potrzeba, żebyśmy potrafili w taki sposób je przyjąć właśnie w tym czasie Wielkiego Postu, że w tym wszystkim, co po ludzku czynimy, i to jest ważne i jest potrzebne, Pan Bóg wpisuje swoją obecność, swoją moc, działanie swojej łaski. To, co było odpowiedzią wtedy Jezusa, że ten rodzaj można tylko modlitwą i postem, jest przecież takim bardzo szczególnym zwróceniem uwagi właśnie na to, co no właśnie nas prowadzi do sedna tej naszej dzisiejszej refleksji podejmowanej w okresie Wielkiego Postu. Modlitwa, post, mamy jeszcze jałmużnę, te trzy uczynki pokutne. nie tylko w rozumieniu właśnie tego, że człowiek potrafi to zrobić, że powinien to zrobić, że zastanawia się, jak to zrobić, żeby to miało sens, czy to będzie dotyczyło modlitwy. Przed chwilą się zakończyła modlitwa, cudowna modlitwa ku czci Matki Bożej, godzinki o niepokalanym poczęciu. Była modlitwa Ducha Świętego. Jak wiele przed nami staje chociażby wyzwań związanych na przykład z praktykowaniem postu. Wstaje, pojawia się bardzo wiele refleksji, w jaki sposób do tego podejść, czy to jest to bezmięsne, czy to ma być związane z ograniczeniem. Oczywiście, że praktyka postu to w wymiarze zewnętrznym właśnie niesie ten element powstrzymania się, ograniczenia, ale oczywiście przeżywanego w tej wierności, w tej ufności, w tej jedności z Panem Bogiem, właśnie po to, żeby wyrazić tę gotowość człowieka, taki swoisty znak właśnie tego, że jestem dla Ciebie gotowy zostawić wszystko. Znowu, to co tym razem w 10 rozdziale u świętego Marka pojawia się ta historia z tym młodzieńcem, który przychodzi i pyta, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mówi o przykazaniach, on odpowiada, że to wszystko zachowałem od mojej młodości, a wtedy Jezus mówi, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, potem przyjdź i chodź za mną. Oczywiście tam nie była mowa o poście jako takim, ale chodzi o pewnej postawie, pewnej wrażliwości serca i pewnej gotowości zostawić, oddać, rzeczywiście zatrzymać się z całą ufnością, z zawierzeniem. Potwierdzam, jeszcze raz do tego wrócę, nie w bezczynności, ale z gotowością podjęcia tego, co mogę i co powinienem uczynić, czego chociażby też znakiem jest właśnie praktyka jałmużny. Ale to wszystko w tej wyjątkowej wrażliwości i wierności dla Pana Boga. I jeżeli w ten sposób byśmy na to spojrzeli, jeżeli byśmy w taki sposób chcieli rzeczywiście to przeżywać, to może warto gdzieś przywołać taką najprostszą. Ja przez prawie 30 lat uczyłem w szkole. Mam wiele w sobie, noszę takich różnych określeń katechetycznych, tych, które gdzieś ufam, że miały pomóc i pomagały moim uczniom w rozumieniu pewnych rzeczy. I taką dla mnie najprostszą definicją pokuty, a mówimy, że Wielki Post to jest czas pokuty, to jest właśnie takie stwierdzenie, że pokuta to jest troska o udoskonalenie życia z Bogiem. Dla wielu, na pewno drodzy słuchacze, macie to doświadczenie, że kiedy podejmujecie temat Wielkiego Postu, kiedy podejmujecie temat pokuty, już nie mówiąc sakramentu pokuty, to gdzieś w podbiorze ludzi jest taki główny akcent wielu ludzi, nie wszystkich, ale wielu, że ta pokuta to jest właśnie coś niemiłego, coś przykrego, coś, co jak już muszę, no to już zrobię, ale najlepiej w ogóle bym w to nie wchodził. Ale przecież jeżeli w taki sposób byśmy spojrzeli na praktykę pokuty jako właśnie wyraz tego, że ja w moim życiu przeżywam coś wartościowego i niosę troskę o to, zawsze niosę troskę, jeżeli mnie na czymś zależy, ale są takie momenty, jest taki czas, są takie decyzje, gdzie ja w sposób wyjątkowy chcę w to wejść, chcę to wyrazić. To przecież tak naprawdę to jest bogactwo naszego życia. Przecież to w tym się również w jakiejś mierze przecież zawiera to wszystko, co my nazywamy miłością, troską o dobro. Drodzy małżonkowie, drodzy rodzice, no każdy z nas, jeżeli niesie miłość, jeżeli ma obok siebie kogoś, kogo szanuje, kogo ceni, przyjmuje jego oddanie. Ja mówię to z perspektywy mojej jako syna w stosunku do moich rodziców, w stosunku do mojej rodziny najbliższych, w stosunku do moich znajomych. No, oczywiste jest to w normalnej, odpowiedzialnej postawie, że rzeczywiście człowiek chce nieść tę troskę, tę gotowość i jest gotowy również na rezygnację w sposób naturalny. Życie nam to pokazuje, że jeżeli w coś się angażujemy, z czegoś innego musimy zrezygnować. Jeżeli się w coś angażujemy i chcemy się poświęcić, to niejednokrotnie będzie też wejście w tę sytuację i w ten moment, kiedy będę musiał przełamać siebie. Nieraz wspominałem taką historię, jak udzielałem sakramentu chrztu synkowi mojej wychowanki, absolwentki mojego liceum, w którym uczyłem. I między innymi była właśnie taka historia, że noc przed tym sakramentem chrztu była dość ciężka, bo były jakieś problemy zdrowotne, a więc było wręcz też takie, na pewno obawa mamy, jak ten chłopiec będzie zachowywał się w czasie tego obrzędu. Było cudowny, był śliczny, był taki spokojny. Było tyle pokoju w tym sakramencie, zresztą był on, były jeszcze inne dzieci. Ale potem na koniec, po już po mszy świętej, z tym sakramentem chrztu, była taka refleksja, takie pytanie, spotkanie, jeszcze kiedy żeśmy się żegnali i było takie stwierdzenie na mój temat, że w życiu, życie biskupa jest trudne, jest wymagające. Ja wtedy skierowałem do tej mamy to pytanie, mówię, kochana mamo, a ile ty dzisiaj w nocy spałaś? Ona mówi, no nic nie spałam, ale mówi, ja jestem mamą, ja go kocham. I to przecież nam tłumaczy i myślę, że jeżeli w taki sposób na to spojrzymy, jeżeli w tym spróbujemy dostrzec właśnie to, co jest przecież naszym doświadczeniem, że to, co może najogólniej, to nie są szumne słowa, to jest po prostu realizm, to jest ogromne doświadczenie, że miłość się wyraża właśnie w takim poświęceniu, w takim oddaniu, nie liczy się ile, nie liczy się dlaczego, nie mówi się dlaczego. To jest również taki wyjątkowy znak właśnie tego, co dzisiaj kieruje nas właśnie do tej tajemnicy wiary, do tajemnicy naszego życia z Bogiem, że ja chcę włączyć się w to, ja chcę to nieść, ja chcę mieć tę wrażliwość, ja chcę rzeczywiście z całym oddaniem to zanieść również i innym. Ale żeby jeszcze ubogacić tę naszą refleksję, chciałbym już w tej drugiej części mojej katechezy jeszcze odnieść się do czegoś, co jest dla mnie niesamowicie cenne i ważne, mianowicie do darów Ducha Świętego. Oczywiście one są bardzo mocno wpisane w całą rzeczywistość, ten cudowny dar, jakim jest sakrament bierzmowania. Dary Ducha Świętego, mądrość, rozum, rada, męstwo, w liturgii określenie umiejętność, w Biblii proroka Izajasza jest to nazywane jako wiedza, pobożność i bojaźń Boża. 7 darów Ducha Świętego. I tutaj każdy z nich, albo może one całe, kiedy prorok Izajasz mówi, że przyjdzie Zbawiciel, że przyjdzie ten, który objawi to, co Boże, to właśnie zaznacza, że on będzie pełen darów Ducha i je wymienia. Wskazuje jakby no, też znowu na pewną całość, pewne zaangażowanie i pewne oddanie, które jest wpisane właśnie w każdy z tych darów. Jeżeli byśmy teraz tak spróbowali połączyć, czy w kluczu pokuty, jako troski o udoskonalenie życia z Bogiem, a więc potwierdzając, że ktoś jest dla mnie ważny, a z nim tak wiele spraw jest dla mnie ważnych, i wiele osób jest dla mnie ważnych, niosąc również to głębokie przekonanie, że to będzie wpisane w moją wolność, w moje decyzje, w moją troskę, ale ja chcę nieść to głębokie pragnienie, żeby to zrobić jeszcze lepiej, jeszcze mocniej. Myślę, że każdy z was, kochani, niesie w sobie wiele różnych intencji, tych pozytywnych, takich radosnych. Narodziło się dziecko, rodzice niosą taką radość, takie szczęście, najbliżsi dziadkowie również, ale właśnie to takie postanowienie i takie pragnienie. Ja zrobię wszystko, żeby było jak najlepiej. Już nie mówiąc, oczywiście są te sytuacje też wymagające, związane z trudnymi doświadczeniami. Przecież gdzieś każdy z nas zna ludzi, którzy doświadczają jakiegoś cierpienia, niosą również wielką niejednokrotnie walkę z cierpieniem, które jest pisane chociażby w choroby innych, ich bliskich. Czy nie ma tam właśnie tego pragnienia, ja zrobię wszystko, żeby było jak najlepiej. A już w momencie, kiedy to zdrowie znowu się odtwarza i choroba zostaje pokonana, wręcz pojawia się właśnie takie postanowienie, ja nie pozwolę sobie i innym, żeby to w jakikolwiek sposób zostało osłabione. Zrobię wszystko, żeby było jak najlepsze. jak najbardziej doskonałe. I ja tylko w ten sposób chcę przywołać sobie, ale i wam, kochani, właśnie to przekonanie, że my tym żyjemy, my to niesiemy. My nie musimy w sposób jakiś zewnętrzny, sztuczny przywoływać pewnych mechanizmów i pewnych zobowiązań, że w tym czasie trzeba to zrobić, bo ten czas, on właśnie do tego odwołuje się. My w każdym czasie to chcemy przeżywać. Ale wracając do tych darów Ducha Świętego, to, co niesie w sobie, oczywiście najbardziej uproszczony i krótki sposób refleksja, dar mądrości właśnie potwierdza właśnie to, że Bóg jest w moim życiu, że ja chcę, żeby On był w moim życiu, w tym, co jest moim aktem wiary, w tym, co potrafię i próbuję poznać, co to powinno oznaczać, ale również i w tej tajemnicy, od której ja dzisiaj zacząłem, że ja nie wiem jak, ja nie potrafię wytłumaczyć wszystkiego, ale wierzę, że w tym wyraża się tak wyjątkowe działanie Bożej opieki, Bożej mocy, Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa. I to jest ten wyjątkowy czas, który, no właśnie, chociażby będzie gdzieś dla nas wpisany. Jeżeli próbujemy gdzieś zadać to pytanie, w jaki sposób to udoskonalić, wykorzystajmy to wszystko, co nam w tym pomaga. Wykorzystajmy, tak jak mówimy, ten czas Wielkiego Postu, te bardzo wymowne, jakże bogate nabożeństwa pasyjne, to wszystko, co jest pisane w rekolekcje, to wszystko, co jest zawsze, ale może szczególnie w tym czasie owocem adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy ja staję, kiedy ja trwam, to nie jest bezczynność, to jest trwanie w miłości, to jest zanurzenie się w tajemnicy życia. Wy, kochani, jeszcze raz nawiążę, drodzy rodzice, trzymając dłoń, rączkę nawet swojego maleńkiego dziecka, tę tajemnicę życia w tak wyjątkowy sposób przeżywacie i jej doświadczacie. My, starsi, kiedy stajemy przy osobach już bardzo dojrzałych, może nieraz bardzo słabych, już schorowanych, kiedy trzymamy ich za dłoń, niejednokrotnie bardzo spracowaną, na której niemalże jest pisana cała historia ich życia. Tego doświadczamy i to jest, nie chodzi tutaj o piękne określenia, nie chodzi o tylko o wzruszenie, ale chodzi właśnie o tę wrażliwość, o wiarę i odpowiedzialność właśnie za ten dar, mądrość, Bóg. Kiedy odwołujemy się do daru rozumu, to właściwie to połączenie mądrości i rozumu to jest w Biblii ten wyjątkowy czas, który chociażby teraz, kiedy w Wielkim Poście rozważamy te tajemnice Starego Testamentu, Mojżesza, narodu wybranego, wychodzącego z Egiptu, to, co jest w dekalogu, chociażby to zdanie rozpoczynające dekalog, jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I potem się pojawiają przykazania dekalogu. Mądrość, jeżeli przyjmuję kogoś, jeżeli ufam komuś, jeżeli chcę żyć z kimś, to pociąga za sobą konsekwencje. To będzie w jakiś sposób przeżywane, to będzie wymagało ode mnie bardzo konkretnego nastawienia. I znowu, spróbujmy tą wyobraźnią pójść do naszego życia, do tych różnych naszych działań, naszych życiowych powołań. Ja przyjąłem, ja się zdecydowałem, ja jestem gotowy. Wchodzę, ja w moim wypadku jestem księdzem, jestem biskupem, jestem tym, który staje wobec tych tajemnic Boga po to, aby je przeżywać z innymi i dla innych. I chcę być bardzo konsekwentny, chcę również to poznać. I to jest znowu tajemnica was, kochani małżonkowie, drodzy rodzice, dziadkowie, drogie dzieci, młodzieży. Jestem synem, jestem córką, jestem mamą, tatą. To można mnożyć. Pojawia się ta konsekwencja. Oczywiście na tym etapie mamy wokół siebie tak wiele sytuacji, tak wiele historii, tak wiele spraw i dyskusji na różne tematy, które dotykają człowieka, które są związane z jego życiem doczesnym, ale i wiecznym. Troska o udoskonalenie, to jest najprościej mówiąc, chociażby zaproszenie do tego, ja chciałbym to poznać, ja chciałbym to zrozumieć. To, co jest pewną treścią pewnego przekazu, pewnej mądrości, tej ludzkiej, związanej z poznaniem pewnych mechanizmów i darów, które są wpisane we mnie, które ja przeżywam również jako człowiek wierzący. tutaj w tym momencie niejednokrotnie przecież możemy przywoływać. Ja też przecież rozpocząłem tę katechezę od nawiązania do Ewangelii. Jak cudowne przesłanie Pisma Świętego, zawsze, w każdym fragmencie, nieraz może trudniejszym, ale jakże potrzebnym. Troska o to. Ten kolejny dar, dar rady, tak naprawdę odwołujący się właśnie do tego, że ja decydując się na życie z kimś, wiedząc i chcąc poznać, co to ma oznaczać, ja staję wobec zaproszenia i wyzwania, że ja mam dzisiaj to przeżyć. Teraz mam to przeżyć. Tak jak chociażby dzisiaj, w ten dzień, 24 lutego 2024 roku, ten poranek, ta sobota przed drugą niedzielą Wielkiego Postu. Słuchacie, kochani, tych słów, uczestniczycie, niesiecie w sobie różne wyobrażenia, różne plany, różne wyzwania, albo już wiele spraw się od samego rana, może jeszcze przed świtem dokonało, dzisiaj, teraz. Niejednokrotnie, albo może przede wszystkim ta troska będzie polegała właśnie na tym, że ja nie chcę tego przeoczyć. Ja nie powiem sobie, jakoś to będzie, bo było wczoraj, będzie jutro, to dzisiaj też jakoś przejdzie. Ja chcę być odpowiedzialny, ja chcę być zaangażowany. I znowu, odwołując się do tego, o czym mówiłem wcześniej, w momencie, kiedy my niesiemy to oddanie, niesiemy tę miłość, niesiemy tę ufność, niesiemy tę wiarę, my nie zwolnimy się z tego. My damy temu naszemu dziełu, temu życiu po prostu siebie. To, co kolejny dar męstwa przypomina czy uświadamia, no to właśnie między innymi zwracając uwagę na to, że nie zrezygnuję wtedy, kiedy będzie trudno. Nie powiem, do tej pory to jeszcze byłem w stanie, ale już za daleko to już nie pójdę, bo to będzie za bardzo dla mnie wyczerpujące. Może będzie to wymagało ode mnie ogromnego poświęcenia, może takiej rezygnacji, z czego ja nie zrezygnuję, bo to jest moje. Za tymi określeniami dobrze wiemy, że kryje się bardzo wiele różnych historii, bardzo wiele różnych sytuacji, które gdzieś są wpisane i w życie małego, młodego człowieka, i wchodzącego w życie dojrzałe, odpowiedzialne i starszego, ale jasno gdzieś właśnie przypominające i pokazujące to jest. Niejednokrotnie to męstwo będzie się również wyrażało właśnie w tym, że ja nie będę gdzieś galopował w moich wyobrażeniach, a one niejednokrotnie niosą ogromne lęki. Co będzie, jak będzie, czy dam radę. Ja właśnie to, co teraz, moim poświęceniem, moim męstwem będzie moja wierność i wytrwałość właśnie w tym momencie. Ten dar umiejętności, dar wiedzy, jak wspominałem, z kolei zwraca uwagę na dojrzałość. To jest właśnie to wszystko, co może warto przywołać jako właśnie naszą refleksję na tym, na co się zdecydowałem, za czym się opowiedziałem, jakie były moje zobowiązania w tak wielu różnych sprawach. Może tych małych, prostych powiedziałem komuś, dzisiaj coś z tobą zrobię, ale i tych, które są wpisane w nasze powołania. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. W życiu kapłańskim te pytania, które my słyszymy, zanim jest litania do wszystkich świętych i modlitwa konsekracyjna nad nami, aby być rzeczywiście sługami Boga. To są tak wielkie bogactwo, ale jednocześnie w życiu każdego przecież niesamowicie mocno wpisane. Ja w ostatnich dniach miałem okazję odwiedzić jedną ze szkół i z najmłodszymi klasami się spotkać i mam takie doświadczenie sprzed ponad 30 lat, kiedy miałem zajęcia w wzorówce. I takie przecież może przypomnienie, czy takie potwierdzenie nawet w życiu malutkiego człowieka w przedszkolu, kiedy mama, tata go zostawiają i mówi, będziesz grzeczny? Będę. I to jest ten poziom odpowiedzialności i pewnej, no nawet w jakiejś mierze nazwijmy to dojrzałości. I te dwa ostatnie dary, pobożność i bojaźń Boża, to wszystko, co jest właśnie z tą pobożnością, to, co Pan Jezus mówił na koniec kazania na górze w 7 rozdziale Mateusza Ewangelii, to co święty Jan Paweł II w 91 roku komentując przekazania dekalogu wypowiedział właśnie od tego, aby nie wzywać na daremno imienia Pana Boga i mówił, jeżeli się nazywać chrześcijaninem, to bądź nim. To jest to nawiązanie do tego daru pobożności, tego właśnie wszystkiego, co ostatecznie sprawi, że to nie będzie zadanie, to nie będzie pewien motyw, który ja mam zrobić, ale to będzie rzeczywiście treść mojego życia, a bojaźń, ja staję z wdzięcznością, z wrażliwością na to, co Pan Bóg mi ofiaruje. Tak wiele darów i to życie doczesne, ale i to wieczne. To wszystko, co wpisane jest w moje życie dzisiaj. Troska, szacunek, wrażliwość na to, to jest właśnie ta bojaźń, która ostatecznie rzecz biorąc jakby spina z tą mądrością, od której rozpoczęliśmy właśnie wszelkie nasze starania. Jeżeli to będzie dla nas taką okazją do tej dzisiejszej refleksji, to jestem przekonany, że to, co my podejmiemy, będzie nawiązywało, będzie związane z tym, co jest Bożym dziełem, Bożym zaangażowaniem, Bożą mocą, a właśnie z tym Bożym błogosławieństwem i z Jego wsparciem przyniesie owoce.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za wygłoszenie katechezy. I teraz czas na rozmowy naszych słuchaczy. Przypomnę Państwu numery do naszego studia. Dla dzwoniących z Polski Południowej 56 655 23 55. Dla dzwoniących z Polski Południowej 56 655 23 56. Oczywiście numer znany, ale tak ku przypomnieniu, jeszcze w telefonie komórkowej dwa numery telefonu 536 600 i na końcu 100 albo 200. I jeszcze dla zagranicy dwa numery 48 56 655 23 33 na końcu, albo też na końcu 66. Oczekujemy na Państwa telefony. Drodzy Państwo, dzisiaj w katechezie z Kościołem Trzecie Tysiąclecie jest z nami ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za wygłoszoną katechezę, za tyle wartościowych myśli, też podpowiedzi dla nas, jak ten czas przeżywać, ale już czas na Państwa telefony, na Państwa refleksje, może też jakieś pytania do księdza biskupa. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przemysław z tej strony. Ja miałbym może takie pytanie do księdza biskupa, bo często czerpię jakiś przykład życia, jakieś cechy, których i wartości, których mi w życiu brakuje od świętych, błogosławionych bądź sług Bożych, ale też zastanawiam się niekiedy właśnie to, co ksiądz biskup mówił o woli Bożej, że czasami ich życie dobiega końca w takich różnych dramatycznych okolicznościach, jak na przykład sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, który dla mnie jako inżynier, ojciec rodziny też był takim wzorem, a wiemy, że po prostu wskutek błędu człowieka jakiegoś nawigacyjnego zginął na statku na Nilu. I tutaj ta właśnie ta wola Boża i opatrzność, jak ksiądz biskup sobie tłumaczy po prostu takie sytuacje, gdzie, no nie wiem, czy właśnie tutaj sługa Boży Jerzy był przygotowany akurat na taką gwałtowną śmierć, czy też jakieś inne takie sytuacje, gdzie odchodzą ludzie, jak chociażby sługa Boży Wenanty, Katarzyniec, gdzie on jeszcze przed śmiercią pisał list tam do mamy, że właśnie się tak wkrótce będzie zdrowy. No, za parę dni po prostu zmarł, tak? Ten list już nie został wysłany tam przez współbraci. Może to jest jakieś takie proste wytłumaczenie, że po prostu jest to tajemnica, prawda? I nie znamy jakby wszystkiego, no bo tak jest, prawda, że nie wiemy. Tylko jak to sobie jakby w stosunku też do własnego życia odnosić takie sytuacje jako opatrzność, jako wolę Bożą. Bóg zapłać i będę czekał na odpowiedź.
Dziękujemy panie Przemysławie, wszystkiego dobrego. Księże biskupie, prosimy.
Drogi panie Przemysławie, ja bym może rozpoczął tę odpowiedź od przywołania takiego zdania. Usłyszałem je bardzo wiele lat temu i ono brzmi, że warto żyć tak, jakby się chciało przeżyć ostatni dzień swojego życia. I tutaj akurat ojca Wenantego troszeczkę kojarzę, poprzedniego sługę Bożego, przyznaję, przepraszam, nie, ale myślę, że punkt wyjściowy jest taki, że w życiu ludzi, nawet to, co ja czym się dzieliłem dzisiaj, to co przecież, skoro jesteśmy tutaj w tej audycji, w tej naszej refleksji, przecież niesiemy, każdy z nas to pragnienie i tę tęsknotę i tę gotowość, żeby żyć w tajemnicy Boga, żeby żyć w tej łączności z Bogiem, żeby żyć w tej jedności z Bogiem. To jest przecież ta otwartość na to i nasza ufność, że jesteśmy w rękach Boga, że jesteśmy tymi, nad którymi Bóg ma opiekę i to wszystko, co się dokonuje, nie wymknęło mu się, przepraszam za takie określenie, z rąk. I to jest to połączenie tej naszej ufności, tej naszej wierności, tej naszej otwartości, ale oczywiście również i z tym wszystkim, co jest naszą ludzką kondycją, biorąc pod uwagę to, na co się nastawiamy, to, co chcemy zrobić, to, co powinniśmy zrobić, to, co niejednokrotnie jest związane z pewnymi sytuacjami, które po ludzku najkrócej określamy zbieg okoliczności. Wystarczyłoby, dobrze wiemy, że niejednokrotnie każdy z nas słyszy też o różnych jakichś tragicznych historiach. Nieraz sekundy sprawiłyby, że coś by się dokonało i zwieńczyło zupełnie inaczej. Jest w taki sposób, jak się dokonało. Ponad 20 lat temu w wypadku zginęła moja mama. Mówiąc te słowa, wiem, co niosłem wtedy. Niosę również i tę wrażliwość obecnie, ale jakby puentując postawienie tej sprawy, myślę, że z jednej strony właśnie to jest ciągła taka zachęta i wielkie przypomnienie, żeby to, co przeżywamy, po prostu trwać w łączności z Panem Bogiem. Wtedy będzie ta gotowość, będzie ta otwartość i do poświęcenia, że to, co Pan Bóg mi daje dzisiaj, to mi daje, ale przecież przychodzi też i taki moment, kiedy może od pewnego czasu, albo może od pewnego wydarzenia człowiek sobie uświadamia, że to, co ziemskie, będzie miało swój kres i wcale go to nie zwalnia z jego oddania, z jego zaangażowania. Nawet nie wiem, jaka była intencja ojca Wenantego, kiedy pisał o tym zdrowiu. Może były podstawy ku temu, nawet i te medyczne, ale jestem przekonany, dlatego jest sługą Bożym, że niósł również tę otwartość i tę wierność, tę ufność właśnie na to, jak Pan Bóg go będzie dalej prowadził w tym, co my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w tych Bożych planach, ale i w tym, co rzeczywiście jest Bożym planem. Myślę, że to jest właśnie to połączenie tego, co tak po ludzku będzie tą naszą troską i odpowiedzialnością, tak jak od czego zacząłem, od tego zdania, że warto żyć tak, jakby to miał być ostatni dzień naszego życia. Ja zawsze potem dodawałem sobie przede wszystkim, raz i to publicznie dodaję, kiedy odwołuję się do tego, że gdyby tak miało być, mówiąc te słowa, mówię też z całą świadomością, odpowiedzialnością, gdyby jutra miało nie być tego ziemskiego w moim życiu, to jest proste pytanie, co dzisiaj jest ważne, z czego nie mogę zrezygnować, czego nie mogę zmarnować, co powinienem na pewno zrobić, a co traci wielką wartość, albo w ogóle, biorąc pod uwagę właśnie tę tajemnicę takiego spojrzenia, nie po to, żeby rezygnować, bynajmniej, ale wykorzystać to jako pewną wrażliwość, ludzką wrażliwość, ale opartą, tak naprawdę czerpiącą swoją siłę właśnie z zaufania że jestem z Bogiem, prowadzę to wszystko, co jest w moim życiu razem z Nim. I zakończę, mamy w tym roku 40. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ja osobiście go nigdy nie spotkałem, chociaż w swojej posłudze kapłańskiej on posługiwał na terenach, z których ja się wywodzę też. Miałem okazję poznać jego mamę, zresztą od świętej pamięci Marianny Popiełuszko otrzymałem relikwie księdza Jerzego z tym dla mnie przejmującym słowem, kiedy mówiła: księże Marku, proszę przyjąć ode mnie relikwie mojego syna. Ale do czego dążę? Słyszałem takie świadectwo od jednego z kapłanów już nieżyjących, który współpracował z księdzem Jerzym, który w wakacje 1984 roku został poproszony o spotkanie i to było takie spotkanie, które najogólniej, nie będę zdradzał wszelkich tajemnic, było takim zamknięciem przeszłości. Tego wszystkiego, co razem przeżywali, co nie zawsze było dobre, doskonałe, idealne. I ten kapłan, on mi opowiadał to kilkanaście lat temu, jeszcze przed beatyfikacją księdza Jerzego. Mówił, że nie ma żadnej wątpliwości, żadnego wahania co do świętości księdza Jerzego, ale jednocześnie dzisiaj wiem, wtedy, kiedy mówił te słowa, że ten czas tych wakacji 1984 roku, to już był czas, kiedy ksiądz Jerzy był gotowy i nie chciał niczego jakby pozostawić w tych ludzkich swoich decyzjach, również i tych związanych z jakimś przeproszeniem, wybaczeniem i pojednaniem na przyszłość, bo chciał być w pełni oddany dla Pana Boga, co wcale przecież nie oznaczało, że rezygnował, bo przecież kiedy byśmy wrócili do tego, co się działo potem w sierpniu, we wrześniu, w październiku, do tego 19 października 1984 roku, to była jego przeogromna aktywność, dla wielu po prostu taka sama, kontynuowana jak wcześniej. Myślę, że to nie tyle utrudnia, ale właśnie pomaga i w tym, co jest naszym otwarciem na Boga i naszą wiernością w naszych ludzkich sprawach.
Dziękujemy za tą odpowiedź, księże biskupie. Mamy kolejny telefon i teraz będzie telefon z Radomia. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ekscelencjo. Tu się kłania Norbert z Radomia. Ja chciałem, ekscelencjo, pozdrowić serdecznie i mi... A zawsze się ten fragment przemienia, to mi się kojarzy z pierwszą pielgrzymką, bo zawsze jest to 6 czytane i właśnie ta
tak jest,
i właśnie mi ten przez teraz od paru lat odmawiam sobie go liturgię godzin jeszcze jak z mamą odmawialiśmy i potem jak ona zmarła, no to i jakoś tak w testamencie przejąłem tą licha. A liturgię godzin mi bardzo pomaga i wielokrotnie się modlę w intencji księdza biskupa.
Bóg zapłać.
Ja, my się znamy, tak można powiedzieć.
Dobrze. Nie będziemy od tego na eterze rozbijać.
Tak, panie Norbercie, dziękujemy, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie.
Księże biskupie, jakiś komentarz króciutki do tego?
Kochany ojcze, drodzy słuchacze, komentarz, to myślę, że tak jak tutaj pan Norbert mówił o tej takim przywiązaniu do tej Ewangelii przemienienia, to tak jak ja zaznaczyłem w mojej katechezie, to nawiązanie tego 9 rozdziału, ja to zdanie, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, wziąłem z tej Ewangelii mojego patrona, świętego Marka, na obrazek prymicyjny przed święceniami kapłańskimi w 1992 roku. Ja do tej Ewangelii wielokrotnie wracałem, do tego fragmentu. I kiedy 19 listopada 2011 roku przyjąłem święcenia biskupie, dzień później młodzież zrobiła taki wieczór modlitwy i na zakończenie tej modlitwy był odczytany właśnie ten fragment z 9 rozdziału Ewangelii Marka. I chociaż ja tylekrotnie wracałem do tego tekstu, zastanawiałem się nad nim, dokonywałem refleksji, to przyznaję, że z taką całą mocą wtedy zabrzmiał w moich uszach jeden fragment, jedno zdanie, bo kiedy był ten dialog tego ojca z Panem Jezusem, który prosił o ratunek dla syna, kiedy właśnie prosił o umocnienie wiary, to Jezus, kończąc ten dialog, zanim uzdrowił tego chłopca, wypowiedział takie słowa: przyprowadźcie go do mnie. I dla mnie, właśnie w pierwszych godzinach mojej posługi biskupiej, to był taki znak Pana Boga płynący właśnie z Pisma Świętego. I to jest właśnie ten mój komentarz, że to Boże Słowo jest tak niesamowicie precyzyjne, jest tak dokładne, ale ono przemawia w różnym czasie i na różne sposoby, ale to jest właśnie tajemnica tego, co jest od Boga dla nas.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam księdza Mariusza, prowadzącego audycję, i oczywiście witam księdza biskupa. No, w radiu nie widać. W radiu nie widać uśmiechu, ale to jest bardzo dobry znak do nawiązania kontaktu. No teraz mało się uśmiechamy, raczej mamy takie poważne miny, ale do rzeczy. Także serdecznie witam.
Pani jest Ewa, prawda?
A moje imię Ewa. Tak. Przepraszam, przepraszam. W tym ferworze, bo czas krótki i zapomniałam się przedstawić. Moje imię Ewa, ja dzwonię z Lubelskiego. Obserwując wydarzenia, które w tej chwili przeżywamy i ten czas, w którym jesteśmy, mam takie spostrzeżenia pewne, że doszliśmy do takiego etapu i nie rozróżniamy dwóch słów. Słuchać i słyszeć. To jest jedna kwestia. Druga, odrobina kwasu zakwasza całe ciasto i wtedy pojawia się u słuchaczy brak zaufania do osoby, które przekazują wartościowe rzeczy. W Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II otworzyła się po prostu taka możliwość czytania Biblii w rodzinnym języku, odprawiania mszy po polsku i mam wrażenie, że jak gdyby nie został wykorzystany ten czas przez głoszących. W tej chwili jest bardzo trudno dotrzeć do młodzieży, dlatego że ona nie słyszy. Może z tego powodu, że jest brak zaufania. Pamiętam taką wizytę w Polsce księdza Gilberta z Francji. On był nawet w seminarium w Lublinie, czytałam artykuł. I on właśnie, bo on, no, wychodząc do ludzi, nie nosił sutanny, nie wiem, jaką on miał tam rangę w kościele. W każdym razie była łatwość, jak gdyby, nawiązania kontaktu ze słuchaczem, z ludźmi, tak? I wspomniał ksiądz biskup księdza Popiełuszko. Właśnie. Co on zrobił? Bo tu trzeba głosić i czynić. Co on zrobił? On po prostu poszedł do tych ludzi. On poszedł do tych ludzi, był z tymi ludźmi, był dostępny w każdym czasie. Ja pamiętam takich księży. Ja pamiętam i wtedy była wspólnota niesamowita. Kościół był pod wezwaniem Świętego Ducha. To była niesamowita wspólnota. My słyszeliśmy, co ksiądz mówi, angażowaliśmy się, ale u tego księdza drzwi plebanii były otwarte. Może to jest ten problem, że, a jeszcze zaznaczę wspomnieniem księdza biskupa Życińskiego. Przyjeżdżał na uroczystości i on później po prostu był dostępny, no nie miał tych szat, tych insygni, które towarzyszą tam biskupowi, ale on po prostu był w sutannie, był dostępny, rozmawiał. Nawet takie było też taki przypadek, że przyjechał na jedną z plebanii na wizytację. No oczywiście ksiądz biskup to jest takie, wiadomo, zdenerwowanie. On wysiada i mówi: słuchajcie, ja jestem waszym bratem, Józefem. I tego brakuje. To jest, ja się dzielę z księdzem biskupem takim spostrzeżeniem, może to jest niewłaściwe.
Halo? Oj, przerwało nam. Albo pani urwało, albo się bateria skończyła w telefonie. Niestety, przerwało nam się połączenie, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Ewę. Księże biskupie, może do tego, co zostało powiedziane, komentarz?
Tak, oczywiście. Dziękuję pani Ewie. Tak. Ja myślę, że tutaj tylko dla porządku. Jeżeli chodzi o Biblię w językach narodowych, to jest po Soborze Trydencki, czyli XVI wiek. To już zacznijmy od tego. Oczywiście... to wszystko, co jest gdzieś tutaj tym zaproszeniem, czy no, pewnym wezwaniem, tak to nazwijmy, słuchać, a usłyszeć, jest bardzo uniwersalne i to rodzice wiedzą, jak się to dokonuje w stosunku do dzieci. Każdy człowiek żyjący z drugim też ma to swoje doświadczenie i to można mnożyć, ale oczywiście dziękuję za to stwierdzenie o tej bliskości, o tej otwartości księży, ale ja nie tylko takich znałem, ale takich znam. I myślę, że to jest gdzieś tutaj niesamowicie ważne. Nawiązując do młodych, ja przepraszam bardzo, 27,5 roku uczyłem w jednym liceum. Ja mogę tylko powiedzieć, że starałem się rzeczywiście przeżywać po prostu z nimi to, co było naszą wspólną drogą tam w szkole, niejednokrotnie potem, szczególnie po zakończeniu szkoły. Te wspólne drogi wcale się nie kończyły. One właśnie były związane z różnymi tajemnicami ich życia. I myślę, że to jest jakby gdzieś ten motyw, który oczywiście tylko pokazuje, że to, na co my zwracamy uwagę, to, co do nas przemawia, to kiedy my potrafimy rzeczywiście z zaangażowaniem się w to włączyć, to jest niesamowicie bogate zagadnienie. A kończąc ten wątek a propos tej bliskości, droga Pani Ewo, nie chcę tutaj wymieniać konkretnie, żeby nie było lokowania produktu, ale ja mam przepiękne rozmowy w różnych miejscach, ale na przykład w takim sklepie, gdzie robię zakupy, niedawno, na kilka tygodni temu, na dziale jednym była bardzo ważna i ciekawa rozmowa i z panią, która tam pracuje, ale i z panem, który przyszedł akurat robić zakupy. Się śmieję, że wchodząc do tego sklepu, to nie tylko personel, ale nawet ja już półki sklepowe mówią szczęść Boże na moje powitanie, ale daję tylko znak. Myślę, że tutaj ojciec Mariusz jest też takim człowiekiem i zaznaczam, to jest w każdej sytuacji, ale również jakby wracając do tego właśnie, od czego dzisiaj żeśmy zaczęli, na czym żeśmy się skupili, że troska i przeżywanie tej takiej szczerej, takiej bliskiej relacji, trwania po prostu w bliskości z Bogiem, przynosi niesamowite owoce, których my sobie sami nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić, tym bardziej zaplanować. A tak samo jest, jeżeli chodzi o to, co jest między ludźmi, dla ludzi, ale również i w tym wszystkim, co służy Bożym dziełom, tak jak w posłudze księdza czy biskupa.
Bardzo dziękujemy. Już ostatni telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Krystyna z Pieszczowej Bydgoszczy.
Pani Krystyna, witamy.
Witam serdecznie księdza biskupa Solarczyka i księdza Mariusza. Mnie ujęło księdza biskupa to ojcowskie zatroskanie o rodzinę i kościół. Ale myślą, biegnę do rolników, którzy też z troską o swoje rodziny pilnują, byśmy mieli zdrową żywność. Jestem wdzięczna Radio Maryja w Toruniu, że duchowo obejmują rolników, którzy drżąc o swoje rodziny, zostawili wszystko, by ocalić rolnictwo. Mam prośbę do służb wysłanych do dyscyplinowania rolników, aby pomyśleli, czy te judaszowskie srebrniki są warte tego, co nam planują mocarze tego świata. Jeszcze mam jedną prośbę, aby ci, którzy są, myślą z rolnikami, czują, o co walczą rolnicy, by w Solidarności wywiesili flagę biało-czerwoną, byśmy się solidaryzowali. Szczęść Boże, Bóg zapłać jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobrze, że jesteście.
Bóg zapłać, Pani Krystyno, wszystkiego dobrego dla Pani. I księże biskupie, prosimy o słowo komentarza i takie już słowo podsumowujące naszą katechezę, nasze spotkanie.
Tak bezpośrednio nawiązując do Pani Krystyny, to oczywiste jest, że potrzeba jedności, potrzeba to, co ksiądz arcybiskup Gądecki ostatnio skierował tę zachętę do modlitwy i do tej troski właśnie o tę jedność i szacunek, a jednocześnie o troskę, o to wszystko, co będzie rzeczywiście służyło nam, będzie chroniło to, co jest najbardziej podstawowym przesłaniem naszego życia i warunkami naszego życia. A propos rolników, no ja wywodzę się z rodzin rolniczych. Moi dziadkowie byli rolnikami. Wiem, jaka jest to, była to trudna, jest trudna praca, jednocześnie jak odpowiedzialna, jak potrzebna. A pewną puentą niech będzie no również i to, że Pan Jezus, kiedy tłumaczył, to przecież nawiązywał właśnie do tego wszystkiego, co dokonywało się w posłudze również tych opiekunów ziemi, jak ja to nazywam, również za czasów Pana Jezusa, ta cudowna przypowieść o siewcy, z jednej strony jest takim wielkim przypomnieniem właśnie o naszej odpowiedzialności za to, co od Boga otrzymujemy, ale jakbyśmy się wgłębili jeszcze bardziej, tam mocniej, to również i takim wielkim świadectwem wartości wspólnoty, jaką przeżywamy po ludzku, ale też i duchowo, a finalnie to, co właśnie święty Marek w swoim fragmencie i tej wersji przypowieści o siewcy zaznacza, że plon był 30, 60 i stokrotny, to kiedyś tak zadałem sobie pytanie, ile jest ziaren w kłosie, to średnio około 40 kilku według obecnych odmian, a więc można było powiedzieć 30 to jest trochę mniej, 60 to jest trochę więcej, a 100 to już jest Boży owoc i niech taki będzie i w naszym życiu.
Bardzo dziękujemy, księże biskupie, i prosimy o pasterskie błogosławieństwo dla wszystkich słuchaczy, dla całej rodziny Radia Maria.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, bardzo dziękujemy księdzu biskupowi.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam i niech ten czas Wielkiego Postu będzie czasem pięknym, owocnym, a Pan Bóg nas przez niego przeprowadzi.
Bóg zapłać, raz jeszcze kłaniamy się nisko, dziękujemy za poświęcony czas, za piękną katechezę. Przypomnę Państwu, że z nami był ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej.